Szanowni uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Kultura, szanse i zagrożenia. Kultura stanowi swoisty dla człowieka sposób istnienia. Jest to przekonanie, które w swym uniwersalnym znaczeniu powtarzane jest od wieków. Gdy współcześnie i stosunkowo niedawno papież błogosławiony Jan Paweł II przemawiał w siedzibie UNESCO, instytucji o wymiarze światowym, to przywołał sentencję łacińską sprzed 700 lat. Genus humanum arte et ratione vivit. Są to słowa świętego Tomasza z Akwinu. Ale ta sentencja wypowiedziana była jeszcze wcześniej, bo przed prawie 2500 lat po grecku. Przez Arystotelesa rodzaj ludzki żyje sztuką i rozumieniem. W tym kontekście papież powie: człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Wiemy, że w dziejach ludzkości nie było środowisk ludzkich bez kultury. Przeciwnie, pojawiało się wiele kultur i wiele cywilizacji. Różni je czas powstania, zakres i długotrwałość wpływu. Kultury czasem się przenikają, czasem jedna stanowi kontynuację drugiej. Mogą, ale nie muszą być wobec siebie komplementarne. A nawet dochodzi do starcia kultur, czyli jak się dziś mówi, wojny cywilizacji. Kultury różnić może spojrzenie na zasadnicze kwestie dotyczące rozumienia człowieka, rodziny, społeczeństwa, ziemi, kosmosu, a wreszcie Boga. Ceniąc wielość kultur, nie możemy zapomnieć o różnicach, które mogą mieć wydźwięk czasem pozytywny, a czasem również negatywny. Chrześcijaństwo pojawiło się w dość złożonym kontekście kulturowym. Z jednej strony jest to środowisko późnego judaizmu. Z drugiej natomiast środowisko to, należąc politycznie do obszaru Imperium Rzymskiego, jest kulturowo przeniknięte helenizmem, czyli tą kulturą, która nastała po podbojach Aleksandra Wielkiego, a której główne źródło płynęło z kultury greckiej. Papieże, zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI, wielokrotnie podkreślali, jak dobroczynny i zarazem opatrznościowy wpływ na chrześcijaństwo miała właśnie kultura grecka, szczególnie filozofia i etyka. W ich ramach odkryty został uniwersalny wymiar prawdy i uniwersalny wymiar dobra. Równocześnie kultura ta wypracowała język zdolny do poruszania i analizowania najbardziej zawikłych i trudnych kwestii, nie tylko z filozofii, ale także z teologii. Nic więc dziwnego, że młode chrześcijaństwo zawdzięcza kulturze greckiej możliwość określenia własnej tożsamości religijnej i kulturowej, a także komunikatywność. Język grecki jako koine był wspólnym językiem dla wielu narodów i wielu religii ówczesnego świata. Więc za pomocą właśnie tego języka można było głosić dobrą nowinę, by trafić nie tylko do środowiska rodzimego, ale do rozlicznych ludów i narodów. Kultura helenistyczna była więc wielką szansą dla chrześcijaństwa, ale niosła też pewne zagrożenia. Zagrożenia te dotyczyły przede wszystkim wymiaru teologicznego i antropologicznego, a więc rozumienia Boga i rozumienia człowieka. Helenizm ofiarowywał różne religie, ale z dominantą politeizmu, czyli wielobóstwa, a także różne mitologie, czyli realnie mówiąc baśnie, w których różnice między rzeczywistością a wyobraźnią zamazują się. Chrześcijaństwo, mimo że wyrastało w takim właśnie kontekście kulturowym, przebiło się z ideą Boga jedynego, transcendentnego i wszechmogącego, który jest twórcą całego kosmosu i stwórcą człowieka. Pokonując politeizm, dopiero bóstwo i panteizm, wszystko jest Bogiem, chrześcijaństwo wyartykulowało autentyczny teizm, gdzie Bóg jest Bogiem, a nie bożkiem, jak w politeizmie, czy duszą świata lub materią, jak w panteizmie. Taka koncepcja Boga była wstrząsem nie tylko religijnym, ale kulturowym, cywilizacyjnym na skalę globalną. Życie człowieka na ziemi otworzyło ludzką naturę i ludzką kulturę na perspektywę realnego i ostatecznego istnienia i udoskonalenia. Takiej perspektywy nie dawała żadna z dotychczasowych religii i żadna z dotychczasowych kultur. Objawienie stało się więc zaczynem nowej kultury, czyli nowego podejścia do człowieka i do sensu ludzkiego życia. Przede wszystkim w innym świetle ukazała się natura ludzka. Bo choć z jednej strony mowa jest w objawieniu o grzechu pierworodnym i jego skutku, to z drugiej strony natura ta została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Grzech pierworodny nie zmienił istoty ludzkiej natury, ale negatywnie wpłynął na sposób myślenia. Mimo grzechu i jego skutków, człowiek jest jako jedyny z bytów żyjących na ziemi osobą. Jedynie człowiek jest osobą. A to oznacza, że jest podmiotem posiadającym godność. I tę godność posiada każdy człowiek. To zaś sytuuje ludzkie życie i ludzkie działanie, ludzką twórczość, jednym słowem człowieka i jego kulturę, w perspektywie Boga. Nie tylko intencjonalnie, ale realnie, bo to jest ludzka rzeczywistość. To nie jest myślenie o koncepcjach Boga, ale istnienie, życie, działanie ku Bogu jako najwyższej racji i najwyższym celu. Na tym poziomie odsłaniają się podstawy kultury, o których mówił już Platon, ale których nie potrafił metafizycznie umiejscowić, uciekając się do metafor i mitów. Tymczasem w chrześcijaństwie prawda, dobro i piękno związane zostają realnie z samym Bogiem. Prawda, dobro i piękno związane z samym Bogiem, któremu przysługują w stopniu absolutnym, ale które dzięki stwórczości boskiej stają się udziałem stworzonego świata i człowieka, dla którego z kolei stają się najważniejszym wyznacznikiem życia swoiście ludzkiego, a więc życia na sposób kultury. Innymi słowy, kultura nie jest tylko myśleniem o ideach czy wartościach, nie jest tylko tworzywem wartości zawieszonych w jakimś świecie wirtualnym. Kultura przenika do egzystencji człowieka. Błogosławiony Jan Paweł II podkreślił to z całą mocą we wspomnianym przemówieniu w UNESCO. Cytuję: człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym ontycznym podmiotem kultury, jest też jedynym właściwym jej przedmiotem i celem. Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. Doświadczenie różnych epok, nie wyłączając naszej, przemawia za tym, aby w kulturze myśleć i mówić przede wszystkim w konstytutywnym związku z samym człowiekiem, a dopiero wtórnie z całym światem jego wytworów. Kultura, pochodząc od człowieka, jest zogniskowana wokół człowieka i przenika do wnętrza człowieka, do jego natury, do jego egzystencji. Dlatego tak istotne jest pytanie, jaką kulturę człowiek tworzy i w jakiej kulturze człowiek żyje. Bogactwo kultur, tworzonych w ciągu dziejów przez różne cywilizacje, nie generuje automatycznie kultury, która utwierdzałaby i ubogacała człowieka w jego człowieczeństwie, a więc w jego byciu osobą. Bywają kultury i cywilizacje antyludzkie, które w sposób systematyczny niszczą ludzi, odbierając im prawo do życia, prawo do rodziny, prawo do prawdy, prawo do wolności, a więc prawo do autentycznej kultury. Jeśli bowiem kultura występuje przeciwko człowiekowi, kimkolwiek ten człowiek byłby, to staje się faktycznie antykulturą, gdyż racją kultury jest człowiek. Chrześcijaństwo wydobyło najgłębszy i najważniejszy poziom bycia człowiekiem i to w wymiarze uniwersalnym, a więc odnoszącym się do każdego człowieka. Na tym poziomie i w tym wymiarze sytuuje się chrześcijańska koncepcja kultury. Koncepcja ta nie narzuca, ani nie zawłaszcza pojęcia kultury, nie dąży do homogenizacji, wskazuje jednak człowieka, osobę, jako podmiot i cel kultury, a którego negacja człowieka, czy to jako podmiotu, czy jako celu, jest drogą każdej kultury do antykultury. Ten klucz pozwala nam odczytać sytuację człowieka u progu XXI wieku, gdzie z jednej strony gloryfikuje się wielokulturowość, a z drugiej buduje cywilizację śmierci. Wielokulturowość z jak najbardziej pozytywnej akceptacji wielu kultur przechodzi w ideologię multikulturalizmu, który staje się narzędziem niszczenia zachodniej kultury, w tym również kultury chrześcijańskiej. Cywilizacja śmierci bowiem, kierując się utopijną wizją ludzkości, rości sobie prawo do decydowania o życiu człowieka, legalizując prawa, które tak naprawdę są pseudoprawami, a takim jest prawo do aborcji czy prawo do eutanazji i tak dalej. I znowu, aby się przeciwstawiać takiej cywilizacji, musimy odwołać się do realnej kondycji człowieka jako osoby, bo dopiero wtedy widać, jakie prawa są prawami, a jakie tylko demokratycznie zatwierdzonymi pseudoprawami, a więc po prostu przemocą. Taką realną wizję odsłania właśnie chrześcijaństwo, nie tylko dla swoich wyznawców, ale dla całej ludzkości. Na tym polega uniwersalny wymiar chrześcijaństwa, które zawiera się w słowie pochodzenia greckiego katolicyzm. Skoro kultura stanowi wyraz bytowania człowieka, także współcześnie istnieje znaczący konstytutywny związek między kulturą a ludzkim bytowaniem. Diagnoza kultury staje się opisem kondycji współczesnego człowieka. Nie trudno dostrzec, jak bardzo często i z jaką konsekwencją błogosławiony Jan Paweł II dokonywał diagnozy i analizy znaków czasu, traktując je jako podstawę nowej ewangelizacji. Bez rozpoznania bowiem tych znaków czasu, bez rozpoznania kondycji kultury, niemożliwe jest spotkanie i prawdziwy dialog ze współczesnym człowiekiem. Jakie są zatem znaki czasu kultury współczesnej? Idąc tropem myśli Jana Pawła II, spróbujmy spojrzeć na kondycję kultury nade wszystko w odniesieniu do naszej zachodniej cywilizacji. Już w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis Jan Paweł II w sposób charakterystyczny i wielce prowokacyjny zatytułował jeden z jej fragmentów pytaniem: czego lęka się współczesny człowiek? W swoim inauguracyjnym przemówieniu na rozpoczęcie pontyfikatu wołał w sposób zauważony na całym świecie: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Problematyka lęku, który jest podważaniem nadziei stanowi wyraz alienacji człowieka. Pozbawia go jego właściwego kierunku działania. Nade wszystkim jednak wyrasta z odrzucenia Boga, dla którego wszystko jest możliwe. Dzisiaj bardzo często przeradza się w postać jawnej lub skrywanej rozpaczy. Zjawisko to jest o tyle charakterystyczne, że na powierzchni ludzkiego życia rozciąga się pozorny optymizm, okazywany w warstwie etykiety, ale pod jego pokrywą kryje się wszakże rosnące poczucie bezsensu i bezgranicznego smutku. Charakteryzując to zjawisko, Jan Paweł II pisał w swojej adhortacji o Europie, Eklezja in Europa, cytuję: jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób, wbrew naturze rzeczy, zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu, kontynuuje Jan Paweł II, doprowadziło do porzucenia człowieka. I dlatego nie należy się dziwić, jeżeli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń do swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu, a nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego. Warto zauważyć, że to spostrzeżenie staje się dawać skrótowy, ale jakże trafny opis kultury współczesnej, nazywanej niekiedy kulturą ponowoczesną. Jej punktem wyjścia jest swoista detronizacja Boga, odrzucenie Go jako Stwórcy i Zbawiciela tego świata. To oczywista konsekwencja wielu nurtów współczesnego ateizmu i bardzo aktualnego antyteizmu. To wyraz konsekwencji tych prądów nowożytnego oświecenia, które uznały samowystarczalność człowieka. Odrzucenie Boga musiało zaważyć na rozumieniu człowieka, który przestał być imago Dei, obrazem Boga. Stał się, jako niestworzony już przez Boga, konsekwencją produktów społecznych i ekonomicznych, jak tego chciał marksizm, konsekwencją instynktów, popędów Erosa i Thanatosa, popędu życia i śmierci, jak wmawiał Freud, czy konsekwencją prostej ekspansji genów, jak postulują niektóre nurty współczesnego socjobiologizmu. Ogólnie można zauważyć, że myśl współczesna w wieloraki sposób stawia pytanie o człowieka. Jednocześnie bardzo często sposób ujmowania problemu jest zawężony, jednostronny, ma charakter wielopostaciowego, ale wyraźnego redukcjonizmu. I choć nie sposób w ramach tej refleksji choćby tylko wspomnieć najważniejsze przykłady tego typu zabiegu, warto jednak zwrócić uwagę na kilka najbardziej chyba charakterystycznych. Jednym z nich jest rozpowszechniony, zwłaszcza we współczesnej humanistyce, strukturalizm. Radykalnie neguje on podmiotowość człowieka, ujmując go wyłącznie jako jednostkę wyraźnie podporządkowaną pierwotnej i nadrzędnej w stosunku do niego strukturze. Poglądy strukturalistów kolidują nie tylko z chrześcijańską wizją człowieka, ale także wydają się do nie wytrzymywać konfrontacji z dość powszechnie wyznawanym poglądem, według którego człowiek jest istotą myślącą, człowiek jest animal rationale. Innym prądem myślowym, charakterystycznym dla naszej epoki, jest egzystencjalizm. W niektórych swoich wydaniach reprezentowanych na przykład przed Heideggera, ukazywał człowieka jako egzystencję porzuconą, zdążającą nieuchronnie do swojego kresu, ujmowanego jako absolutna nicość. Sein zum Tode. Element nicości w egzystencji ludzkiej został niewątpliwie najbardziej jednak uwypuklony w myśli Jean-Paul Sartre'a. Prowokacja tą myślą prowadzi do zastraszającej konkluzji świadczącej o traktowaniu egzystencji ludzkiej w kategoriach całkowitej absurdalności. L'homme est une passion inutile. Nie można wreszcie zauważyć, podejmując tę refleksję w kontekście polskiej kultury i niedawnej historii, tak bardzo tragicznie znaczącego dla naszej epoki, jaką był i poniekąd jeszcze jest marksizm. Materializm dialektyczny ujmował jednostkę ludzką jako wyłączny produkt procesów historyczno-społecznych, które są uwarunkowaniem, bazą materialną. Towarzysząca temu negacja możliwości transcendencji ludzkiego ducha nakazuje konsekwentnie podporządkować w sposób deterministyczny jednostkę ludzką całości, jaką jest kolektyw. Jednostka stawała się zerem w rachunku korzyści rewolucyjnych, a dobitnym wyrazem tej filozofii stawały się tragiczne losy totalitaryzmu. Gdy zatem spogląda się, choćby tylko pobieżnie, na koncepcję człowieka oderwane od Boga, tworzące współczesną kulturę, można przywołać słowa Maxa Schellera, jednego z najwybitniejszych antropologów XX wieku, który stwierdził, cytuję, w naszej epoce człowiek po raz pierwszy stał się zagadnieniem, w pełni i bez reszty problematycznym. Przestał bowiem wiedzieć, kim jest, a jednocześnie wie, że nie wie, kim jest. Podobny ton wypowiedzi daje się zauważyć w słowach Martina Heideggera, cytuję, żadna epoka nie wiedziała o człowieku tak wiele i nie znała go tak różnorako jak nasza. Ale też żadna epoka nie wiedziała mniej, kim jest człowiek, jak współczesna. Jan Paweł II w cytowanej już adhortacji o Europie kontynuuje swoją refleksję wyrastającą z zauważenia błędu antropologicznego, aberracji antropologicznej. Stwierdza zatem dobitnie, cytuję, europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji, człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. W takim kontekście, kontynuuje papież, konkretyzują się próby pojawiające się również ostatnio, by przedstawić kulturę europejską z pominięciem wkładu chrześcijaństwa, który wywarł wpływ na jej historyczny rozwój i jej rozpowszechnianie się po całym świecie. Jesteśmy świadkami narodzin nowej kultury, pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środków masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej. Do kultury tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny, związany z pogłębianiem się relatywizmu moralnego i prawnego, który jest następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie niezbywalnych praw każdego. Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące formy tego, co można nazwać kulturą śmierci. Koniec cytatu. Warto z tego bardzo wyraźnego papieskiego tekstu wydobyć dwa akcenty, ściśle ze sobą związane. Po pierwsze, kultura europejska oderwana od Boga naznaczona zostaje swoistą apostazją, a nawet chrystofobią, jak to określa George Weigel. Jest to kultura wypaczonych pojęć tolerancji i pluralizmu, która sprawia, że pod dachem wspólnego domu Europy zadamawiają się patologie, a brakuje pod tym dachem miejsca dla Chrystusa, Odkupiciela, człowieka i Jego uczniów. Wyrazem tego stanu rzeczy są próby eliminacji symboli religijnych, dyskryminacja osób publicznie wyznających swój katolicyzm, umieszczenie wśród znaków tradycji europejskiej na jednej płaszczyźnie obok siebie krzyża oraz sierpa i młota. Po drugie, wyrażony w ten sposób indyferentyzm religijny ma swoje znaczenie w sferze moralnej. Jak podkreśla to Jan Paweł II, oderwanie podstawowego sposobu bytowania człowieka, jego kultury od najbardziej bytowego źródła, jakim jest Bóg, rzutuje na znaczącą w tej sytuacji dezorientację moralną. Jej szczególnym, najbardziej wyrazistym przejawem staje się zjawisko określone przez błogosławionego papieża jako kultura śmierci. W tak bardzo popularnych dzisiaj dyskusjach wokół reprodukcji in vitro dokonuje się najpierw zakwestionowania i zafałszowania pierwotnych pojęć, takich jak choroba, terapia, zarodek, człowiek, prokreacja, reprodukcja. W perspektywie oderwania od Boga autentyczny dramat i cierpienie osób dotkniętych na przykład dramatem bezpłodności nie może znaleźć swoistego miejsca pod krzyżem Chrystusa, by tam szukać źródła duchowej płodności. Nie może, bo ten krzyż i ten, który na nim zwyciężył cierpieniem, został wyeliminowany z przestrzeni kultury. Ten dramat usiłuje się zatem rozwiązać na sposób wyłącznie ludzki, przez technologiczną reprodukcję, która w tym wypadku staje się nieudolną imitacją dzieła Boga. Wyrazem tej nieudolności jest los wyprodukowanych tak zwanych nadliczbowych embrionów. Ale wyrazem tej nieudolności jest także los i tego embrionu, który został uznany za najbardziej odpowiedni do urodzenia. Jego dramat jest dramatem rozwijającego się człowieka, który nie został poczęty z miłości, lecz zreprodukowany dla zaspokojenia woli posiadania za wszelką cenę. Głęboką analizę tego problemu w skali ogólnej przyniosła przed laty encyklika Jana Pawła II o życiu Evangelium Vitae, która wszakże była nie tylko głosem w sporze na temat kształtu etyki życia, ale była przede wszystkim głosem w sporze o kształt kultury i o miejsce Boga w sferze życia ludzkiego. Błogosławiony Jan Paweł II pisał zatem, cytuję: poszukując najgłębszych korzeni walki między kulturą życia a kulturą śmierci, nie możemy uznać za jej jedyną przyczyną wynaturzonej idei wolności. Trzeba dojść do sedna dramatu, jaki przeżywa współczesny człowiek. Jest nim osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka. Zjawisko typowe w kontekście społecznym i kulturowym zdominowanym przez sekularyzm, którego wpływy przenikają nawet do wnętrza wspólnot chrześcijańskich i wystawiają je na próbę. Kto poddaje się oddziaływaniu się tej atmosfery, łatwo może znaleźć się w zamkniętym kole, który wciąga go w niczym w straszliwy wir. Tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, na jego godność i życie. Z drugiej strony, systematyczne łamanie prawa moralnego, zwłaszcza poważnej materii poszanowania życia ludzkiego i jego godności, zawsze Jan Paweł II, prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolności odczytywania ożywczej i zbawczej obecności Boga. Głos błogosławionego Jana Pawła II, który w ciągu całego swojego pontyfikatu zwracał uwagę na zagrożenia kultury ze strony ideologii liberalnej prowadzącej do materialistycznej wizji człowieka, a w konsekwencji do etyki bez Boga, w której człowiek usiłuje stwarzać i zbawiać samego siebie, niestety pozostaje aktualny. Podobną diagnozę stawia Benedykt XVI, pisząc o dążeniu współczesnego człowieka do absolutnej autonomii, wolności bez jakichkolwiek ograniczeń, do budowania relacji społecznych bez odniesienia do Boga. Komentując przypowieść o nieuczciwych zarządcach winnicy z Ewangelii świętego Marka, 12 rozdziału, papież stwierdza, cytuję: Pan zawsze mówi o czasie teraźniejszym i z myślą o przyszłości. To też mówi z nami i o nas. Otwórzmy tylko oczy i zapytajmy, czy to, co zostało wtedy powiedziane, w rzeczywistości nie jest opowiadaniem naszej rzeczywistości? Czy nie taka jest logika epoki nowożytnej naszych czasów? Ogłośmy, że Bóg umarł, a wtedy my sami stajemy się Bogiem. Przestajemy wreszcie być własnością drugiego. Jesteśmy właścicielami samych siebie i świata. Możemy wreszcie robić to, co się nam podoba. Pozbywamy się Boga. Nie ma nad nami żadnej normy. My sami jesteśmy dla siebie normą. Winnica należy do nas. Zaczynamy już dostrzegać, co dzieje się z człowiekiem i ze światem. W dokumencie, który zainaugurował aktualny rok wiary, Ojciec Święty Benedykt XVI pisał z kolei, cytuję: Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swojego zaangażowania, myśląc nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia wspólnego. W rzeczywistości założenie to nie jest już nie tylko tak oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości można było rozpoznać jednorodną tkankę kulturową, powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi. W obliczu tych właśnie wyzwań odbywa się tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej obecny kolejny już międzynarodowy kongres, tym razem poświęcony relacjom katolicy a kultura. Jestem przekonany, że jak to już miało miejsce wcześniej, ten kongres dokona dzięki wybitnym prelegentom bardziej wnikliwej, obiektywnej i znaczącej diagnozy stanu rzeczy, tego, co jest kryzysem współczesnej kultury i tego, co stanowi jej nieprzemijającą wartość. Ukaże też, jak jestem głęboko przekonany, wartość kultury jako narzędzia zbawienia. Narzędzia bardzo istotnego w nowej ewangelizacji. Kongres gromadzi, jak zawsze dotąd, wiele wybitnych postaci, którym przekazuję serdeczne słowa pozdrowień. Gromadzi jednak nade wszystko młodzież, czyli tych, którzy będą twórcami kultury przyszłości. To właśnie mówiąc do was, drodzy studenci, w Poznaniu 3 czerwca 1997 roku błogosławiony Jan Paweł II przywołał słowa wcześniej wypowiedziane w UNESCO. Czytuję: Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. A w wychowaniu głównie chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał. Ażeby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem. To znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich. I potem Jan Paweł II kontynuował, cytuję, prawda ta posiada podstawowe znaczenie do samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa i Bożego życia, zaszczepionego w chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Same wychowanie zmierza właśnie do tego, aby bardziej być człowiekiem i chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości. Świat może być niekiedy groźnym żywiołem, to prawda, mówił papież, ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata. Życzę każdemu z uczestników kongresu, aby inspiracje podczas niego zrodzone przyczyniły się do budowania prawdziwej kultury we współczesnym świecie, a tym samym stały się ważnym narzędziem nowej ewangelizacji świata, jak również osobistej autorealizacji przeżywanym przez nas roku wiary. Serdecznie dziękuję za uwagę.